Dzień dobry, nazywamy się
Zuza Piechowicz
i Anna Piekutowska, a to jest podcast Szkoda Czasu na Złe Seriale. Jak sama nazwa wskazuje, opowiadamy Państwu o tym, które seriale warto obejrzeć, a na które, no, lepiej nie tracić czasu.
Właściwie to nasza nazwa wskazuje bardziej na to, których seriali nie powinniśmy oglądać i nie powinnyśmy oglądać, ale szkoda czasu o nich opowiadać.
Dlatego nie będziemy dalej traciły czasu, tylko przechodzimy do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Dzisiaj będziemy próbowały połączyć dwie kwestie, które do niedawna jeszcze były ze sobą wręcz nie do połączenia, trzymały się od siebie z daleka. Chodzi o kino wysokiej klasy, hollywoodzkie kino, nagrodzone najgłośniejszą nagrodą światową przyznawaną w kinematografii, i chodzi o seriale. Chodzi o platformy, które produkują seriale, takie jak Netflix, takie jak HBO. Do tej pory te światy istniały odrębnie, troszeczkę sobą pogardzały, ale od kilku lat widzimy, że następuje pewnego rodzaju symbioza, a wręcz właśnie platformy streamingowe wchodzą w zakres bycia nagradzanymi Oscarami.
W skrócie porozmawiamy o laureatkach Oscarów, które mają swoje ważne role w serialach, na różnych platformach streamingowych. Jest tego dużo, musiałyśmy wybierać i wyłuskiwać te cztery, które uważamy za najciekawsze, więc zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
The Crown, trzeci sezon, to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. To jest serial, jak poprzednie dwa sezony, oczywiście od Netflixa. Tym razem wielka, wielka zmiana, ponieważ zamiast Claire Foy w rolę królowej Elżbiety wcieliła się Olivia Colman. Olivia Colman jest laureatką Oscara za główną rolę kobiecą dla najlepszej aktorki w filmie Faworyta, w którym również zagrała królową, więc ma taką teraz małą specjalizację.
Serial, na który bardzo długo czekałyśmy. No i cóż, jakie są twoje pierwsze wrażenia?
Ja myślę, że też, że za bardzo rozbudziłam w sobie nadzieję, że to będzie coś niesamowitego i spadną mi kapcie z nóg, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry serial cały czas, ale już nie jest to tak jak przy pierwszych dwóch sezonach, że każdy odcinek to było po prostu odkrywanie czegoś niesamowitego i tego, że po prostu zachwycało mnie z każdą minutą. A jak u ciebie?
U mnie podobnie. Czułam zmęczenie materii. Czułam też, że ten serial gdzieś w pewnym momencie stał się serialem o wchodzeniu i wychodzeniu z pomieszczeń. Że bardzo powoli ciągnie się i rozwija fabuła, i że tak naprawdę trochę go oglądamy, czekając cały czas na tę część historii rodziny królewskiej, która jest przedstawiona w serialu The Crown, która jest bliższa naszym czasom. Te wszystkie skandale...
Czekamy na Dianę.
No tak, na Margaret Thatcher również, bo nie tylko chodzi o ploteczki i taki celebrycki wymiar tego życia rodziny królewskiej, ale też po prostu to, co najbardziej pamiętamy też jakby za czasów naszego życia i tego, co się działo w mediach.
Albo o czym opowiada też popkultura, bo to jest też ważne, bo ta część historii królowej Elżbiety, którą znaliśmy do tej pory, jest, którą poznaliśmy w The Crown do tej pory, jest częścią, która była mniej jakoś obrobiona przez popkulturę. Mieliśmy oczywiście Winstona Churchilla, który jesteśmy w tym momencie, w którym Winston Churchill już zmarł, jest pogrzeb w tym sezonie Winstona Churchilla. To nie jest chyba spoiler, prawda?
Nie, chyba wszyscy wiedzą mniej więcej,
że Winston Churchill już
tak,
nie żyje.
1964 to jest rok, w którym zaczyna się akcja tego trzeciego sezonu.
I to jest tak, że tracimy taką ważną postać historyczną, która też jest takim symbolem, nie tylko właśnie historycznym, ważną postacią historyczną, ale też takim symbolem trochę popkulturowym, bo filmów z Winstonem Churchillem, różnego rodzaju odwzorowań jego jest bardzo, bardzo dużo.
Też zresztą nagrodzonych Oscarami.
Tak.
Jeśli już mamy o tym odcinek.
A tutaj mam wrażenie, że odpowiedzią miała być na ten taki trochę brak kogoś takiego jakiejś takiej postaci miała być księżniczka Małgorzata w tej roli Helena Bonham Carter.
Zmienionej roli, bo wcześniej grała ją właściwie cała, powinniśmy powiedzieć o tym dla porządku tylko, że właściwie cała obsada została wymieniona na nieco starszych aktorów, a też w większości przypadków takich dużo popularniejszych albo dużo bardziej utytułowanych.
Tobias Menzies gra księcia Filipa, to jest aktor, którego znamy z Gry o Tron i z serialu Outlander. I stracił ten książę Filip z takiego chłopieńcego uroku. Nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie.
To jest jedna z tych postaci, z których najbardziej jestem rozczarowana, bo ten książę Filip w trzecim sezonie ani nie jest tym draniem z tych dwóch pierwszych, takim dosyć niepokornym i jednak niepotrafiącym odnaleźć się w rzeczywistości. Z drugiej strony pamiętam niedawne wybryki, kiedy po prostu dwa razy ten już w bardzo podeszłym wieku
książę
Filip spowodował dwa wypadki samochodowe, bo postanowił się przejechać samochodem. Na szczęście nikomu nie stało się nic bardzo poważnego, więc też ma fantazję mimo swojego podeszłego wieku, a tutaj tej fantazji zabrakło mi.
Ale też jest ciekawa postać jego matki. Ja nie znam w ogóle tej historii. Wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych wątków, bo poznajemy teściową królowej, Alicję, starszą panią, która przeszła straszne rzeczy, w tym momencie w ogóle zakonnicę. I to jest jeden z ciekawszych wątków tego serialu.
Zakonnicę ciągle ćmiącą papierosa, to też jest bardzo znaczące, bardzo tak. Ciekawie to wygląda.
Ale też ciekawe jest spotkanie księżniczki Małgorzaty z prezydentem Stanów Zjednoczonych i nie wiem, jak bardzo zostało podkolorowane. Ja wiem, że bardzo się starają twórcy The Crown oddawać sprawiedliwość całej tej biografii, ale rzeczywiście to robi wrażenie, jak sobie człowiek wyobrazi, że księżniczka Małgorzata i prezydent Johnson, jeżeli tak dobrze pamiętam, byli w tak zażyłych i bezpośrednich stosunkach. Między innymi pisali na tej całej uroczystej kolacji, wymieniali się limerykami, które tworzyli na poczekaniu i których tutaj nie będziemy cytować.
Nie używam tego słowa na co dzień, ale teraz to powiem. Sprośne. To były sprośne limeryki.
Sprośne limeryki, tak.
A jak już mówimy o buntownikach w Pałacu Buckingham, to trzeba wspomnieć o postaci, która pojawiła się tutaj po raz pierwszy jako dorosła osoba. Chodzi o księżniczkę Annę, którą gra Erin Doherty. I to też jest taki buntownik nasz pałacowy, który ona nie jest następczynią tronu, nie musi być taka spięta jak Karol, nie ciąży na niej taka wielka odpowiedzialność jak na Karolu. No i urocze są te sceny, kiedy ona na przykład jedzie samochodem i sobie śpiewa razem z Davidem Bowie, który leci w radiu, albo robi takie małe psikusy na przykład swojej matce królowej. Natomiast, tak jak powiedziałam na początku, trochę oglądałam ten sezon czekając na brudy i trochę już muszę się chyba pogodzić z tym, że tych brudów nie będzie. Że to jest bardzo ugrzeczniona, ugładzona wersja tej historii, tego, co już wiemy, tego, czego ciągle dowiadujemy się o rodzinie królewskiej. No po prostu przykład z kilku dni nam się zbiegł z premierą tego serialu, czyli opowieść o księciu Andrzeju, który miał dopuścić okropnych przestępstw seksualnych na kobiecie.
To w sezonie 9 będzie.
Tak, o ile będzie, no bo nie sądzę, żeby to zostało jakoś uczciwie potraktowane przez tych twórców. Wydaje mi się, że oni nie są traktowani uczciwie, pomimo tego, że obejrzałam ten sezon, to już jest moje ostatnie zdanie, obejrzałam ten sezon i zostawił mnie on z poczuciem, co za okropna rodzina.
To prawda, to jest smutna i że ogólnym takim poczuciem, że się współczuje im tej roli, w którą zostali, nie chcę powiedzieć manewrowani, ale w którą zostali urodzeni. O, może takie zdanie nie po polsku, ale mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Ale wciąż myślę, że to jest serial, mimo tego, że nie jest tak moim zdaniem ciekawy i kręcący jak dwa pierwsze sezony, to uważam, że Olivia Colman naprawdę się sprawdza. Ona potrafi sprawić, że nawet jeżeli ból królowej to jest kwestia trzech mikroruchów, mikromimiki po prostu lewego oka, to i tak czuje się go przez ekran i to jest niesamowite. I wydaje mi się, że to jest też tak, że to jest ten okres po prostu w tej historii, który jest trudniejszy do opisania. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie pokazana historia Lady Diany, jak będzie pokazana Margaret Thatcher, o tym mówię cały czas i mówimy już chyba nie wiem, w którym odcinku naszego podcastu, że Gillian Anderson, że to na nią czekamy, jako na Margaret Thatcher. I ja cały czas daję kredyt zaufania i nie powiedziałabym, że szkoda czasu na ten serial. Myślę, że to jest serial, który warto obejrzeć, który jest ciekawy, tylko ma teraz ten moment taki przejściowy. Musimy się przyzwyczaić do nowych aktorów, przyzwyczaić się, że książę Filip jest inny w tym serialu i poczekać, aż się zestarzeje i dostanie nowego aktora zamiast Tobiasa Menziesa. I myślę, że będzie coraz ciekawiej.
Czekamy na czwarty sezon The Crown, dlatego, że on na pewno powstanie. Doszły mnie wieści z pałacu, poczytam trochę prasę bulwarową, brytyjską,
dawaj,
że królowa widziała, uważa, że jest nieco przerysowana, ale generalnie się podoba.
Wow.
No ale cóż, Olivia Colman naprawdę robi ten serial, ona jest najjaśniejszym punktem dla mnie tego sezonu. Bardzo szybko weszłam w to, jak ona przejęła rolę po Claire Foy. No i będziemy się cieszyć dalej w kolejnym sezonie i zapowiada się kolejny sezon, który będzie jeszcze ciekawszy. Będzie Diana, będzie pranie brudów, mamy nadzieję. Pewnie znowu ugrzecznione w stylu Pałacu Buckingham, ale czekamy.
Trzeci sezon The Crown już do obejrzenia na platformie Netflix.
A jeśli już jesteśmy przy aktorkach, które zostały uhonorowane najważniejszą kinematograficzną nagrodą za rolę kobiecą, to trzeba powiedzieć o Julie Roberts i o serialu, który no jakiś mniej więcej rok temu wzbudził ogromny entuzjazm. Chodzi o serial Homecoming.
To jeden z tych seriali, które przy tegorocznych nagrodach Emmy, przy nominacjach zostało ogłoszone wszystkim wobec, a gdzie jest Julia Roberts? A dlaczego nie ma tam Homecoming? Dlaczego Kapituła przegapiła całkowicie, jeżeli przegapiło ten serial? Ja też się dziwię po obejrzeniu tego serialu, bo obejrzałam go do tego odcinka naszego podcastu. Dlaczego ten serial nie został tą najważniejszą telewizyjną nagrodą jakoś doceniony?
Dlatego, że była duża konkurencja i trzeba było wszystko dać...
Grze o tron.
No dokładnie. Dziękuję bardzo. Już powoli wypieram ten serial z mojej świadomości, dlatego zapomniałam, jak się nazywa. Ja do Homecoming od razu podeszłam z ogromnym kredytem zaufania, dlatego, że jestem wielką fanką, co zresztą dokładnie wiesz, serialu Mr. Robot, którego wyreżyserował sam Esmail. Tak samo jak tutaj. Ten sam twórca i to widać. Widać dlatego, że on ma taką bardzo charakterystyczną narrację oraz charakterystyczny sposób przedstawiania świata. To znaczy kadry się rozszerzają, zwężają. Czasami te zdjęcia są takie, że te kadry są w połowie wyblerowane, takie rozmazane, nie widać, co tam jest. Generalnie cały serial jest zrobiony w takim bardzo hitchcockowskim stylu.
I też bardzo jest skupiony na psychice, zdrowiu psychicznym, jakimś takim przytomności głównego bohatera, czy w tym przypadku bohaterki, bo on bardzo lubi się bawić tym, że my do końca nie wiemy, co jest realne, a co jest wytworem naszej świadomości, psychiki, podświadomości i to bardzo też czuć w tym serialu.
Bardzo łatwo jest chyba powiedzieć i zdradzić za dużo, jeśli chodzi o Homecoming. Za każdym razem, jak mam zacząć opowiadać, o czym on jest, to gryzę się w język, żeby nie powiedzieć za dużo, dlatego że zaczyna się od zagadki. Mamy Julię Roberts, nieco w podwójnej roli. Julię teraz, Julię kiedyś. Julię kiedyś, która... A właściwie nie Julię, tylko Heidi. Heidi Bergman, która kiedyś pracowała w Centrum dla Weteranów, takim odnowy psychologicznej po misjach zagranicznych, po misjach wojskowych. No i mamy cały czas mówię Julia. I mamy Heidi Bergman, która pracuje teraz jako kelnerka, prowadzi spokojne życie gdzieś na przedmieściach, mieszka ze swoją matką. Kolejny Oscar, Sissy Spacek. I nagle dowiadujemy się, jak te dwa światy zostały połączone, jak do tego doszło, że bardzo, bardzo utalentowana pracowniczka socjalna, która prowadziła takie ogromne przedsięwzięcie, bardzo nowatorskie w ogóle w Stanach, nagle stała się no po prostu kelnerką.
I też, że nie pamięta niczego z czasu, kiedy pracowała w tym ośrodku, bo to jest kluczowe, że ona jakby odkrywa to, co się działo z nią, bo ona nie pamięta, co właściwie się tam wydarzyło, więc to jest też ciekawa historia opowiadająca o mobbingu i zależności między szefem a pracownikiem, o wielkich korporacjach, o przedmiotowym, a nie podmiotowym traktowaniu weteranów, o weteranach i ich przejściach, które są momentami naprawdę no takie aż zatykające. I to wszystko w 10 odcinkach, które mają niecałe pół godziny. To też jest bardzo ciekawe, że przy takim serialu twórcy zdecydowali się, żeby to nie była godzinna narracja, tylko właśnie półgodzinna. To jest też kolejna propozycja od platformy Amazon Prime Video, która coraz ciekawsze wrzuca propozycje w przeciwieństwie do Apple TV+. Naprawdę Amazon próbuje i coraz chyba lepiej idzie Amazonowi ściganie się z Netflixem i HBO, bo jak już coś tam ląduje takiego ciekawego, to jest bardzo dobra propozycja. I tak jest w przypadku Homecoming. Julia Roberts jest mistrzostka w tej roli.
Julia Roberts nie jest też sobą trochę w tej roli. Widać już, że nie jest taką aktorką, którą kojarzymy z lekkich komedii, czy z filmów, które mają trochę mniejszą wagę rodzajową. Ona dostała Oscara za Erin Brockovich, ale też była przecież nominowana za Pretty Woman.
Czy za Sierpień w hrabstwie Osage, które jest chyba najbardziej podobne, jeżeli chodzi o kreację do Homecoming, tak? Mhm. Ona nie jest tutaj, jest trochę ubrzydzona, jest trochę taka przeciętna, więc jak się widzi Julia Roberts na czerwonym dywanie, a widzi Julia Roberts w tych propozycjach, to widać też to wcielenie w rolę.
I właściwie nie ma tam jej olśniewającego uśmiechu, który jest jej znakiem firmowym. No i Julia Roberts też występuje w podwójnej roli w tym serialu, dlatego że też jest producentką wykonawczą i to jest taki podwójny debiut, bo chyba wcześniej na taką skalę nie wystąpiła, powiedzmy, w produkcji telewizyjnej, tak to nazwijmy.
To jest bardzo ciekawa propozycja Homecoming do obejrzenia na Amazon Prime Video. Jeden sezon, mam nadzieję, że drugiego nie będzie.
A właśnie, że będzie. Właśnie, że będzie, ale to będzie zupełnie inna historia.
Chociaż
Główną rolę zagra piosenkarka. Piosenkarko, aktorka, Janelle Monáe. Już znamy jakiś tam zarys fabuły. Julia Roberts pozostaje producentką, Sam Esmail ma to dalej reżyserować, więc ja czekam z niecierpliwością.
Ja się jak zwykle się boję kolejnych kontynuacji, no ale chociaż tyle, że to nie będzie ta sama historia. Homecoming, Amazon Prime Video. Olive Kittredge to nauczycielka matematyki z małej miejscowości w Stanach Zjednoczonych. Niezbyt miła, niezbyt sympatyczna.
To jest eufemistycznie powiedziane.
Tak, no raczej trudna w kontaktach, trudna dla otoczenia, ale jednak z wielkim sercem. I to jest postać, która została stworzona przez Elizabeth Strout w powieści pod tym samym tytułem. Elizabeth Strout jest świetną, wybitną moim zdaniem pisarką. Cała seria książek wydana w Polsce przez wydawnictwo Wielka Litera to jest coś godnego polecenia. Przepraszam, że tutaj taki książkowy wkręt w naszym serialowym świecie. Olive Kittredge, mistrzowsko opisana przez Elizabeth Strout i jeszcze lepiej, nie mogę trochę w to uwierzyć, pokazana przez Frances McDormand.
Czyli to jest ten rzadki przypadek, kiedy adaptacja filmowa, adaptacja serialowa w tym momencie przewyższa jakościowo książkę, tak?
Nie mogę w to uwierzyć, ale tak, dokładnie dla mnie tak jest. To znaczy, po przeczytaniu książki, jak obejrzałam serial, miałam wrażenie, że McDormand dodaje Olive Kittredge czegoś, czego w książce trochę brakowało, że ona całą sobą dorzuca do tej postaci.
Niesamowite. No, ale powiedzmy coś o samej Frances McDormand. Frances zagrała w tym serialu w 2014 roku. To jest z tego roku miniserial na HBO, zresztą dostępny, 4 odcinki. A potem w 2018 dostała Oscara za no fantastyczną rolę, zresztą wydaje mi się, że trochę podobną do Olive, rolę w filmie 3 billboardy za Ebbing. No i pozostałe jeszcze 4 nominacje były.
No, to jest jedna z najlepszych, moim zdaniem, żyjących aktorek, bo to jest aktorka, która... Ja ją widzę i mam wrażenie, że muszę obejrzeć to, co, gdzie ona zagrała. Czy to jest film, czy to jest serial, nie ma znaczenia. Tak, to jest po prostu
McDormand.
Dokładnie tak. I nie ma, tu nie ma wyboru co do tego, ale rzeczywiście ten miniserial HBO jest świetnie skonstruowany, jest ciekawe narracyjnie, mimo że historia jest bardzo zwykła, bo to nie jest historia, w której mamy zagadkę albo jakiś wyjątkowy życiorys. To jest historia właściwie takiej bardzo przeciętnej postaci z problemami dość też no, takimi życiowymi. Nie ma tutaj żadnych fajerwerków, jakiejś tragedii, która by była większa niż tragedia, która spotyka ludzi w życiu po prostu. Więc to jest też niesamowite, że twórcy tego serialu i aktorzy byli w stanie z tej zwykłej historii zrobić taką perełkę.
Ja tę historię bardzo cenię za to, że bardzo otwarcie porusza trudne tematy. Śmierć, samobójstwo.
Toksyczne relacje z rodzicami.
A z drugiej strony ta odpychająca, zimna, też z bardzo wieloma problemami, i nie będę jej tu diagnozować, ale wydaje mi się, że z bardzo wieloma problemami emocjonalnymi postać, jednak fascynuje i tak przyciąga. I to jest zasługa jednak aktorki, która ją zagrała.
Teraz już jest przetłumaczona na język polski książka Olive Powraca, Elizabeth Strout. Mam wielką nadzieję, że sięgną po nią twórcy i zdecydują się na drugi sezon, a to jest rzadkie zdanie w moich ustach.
To prawda. Jeszcze tylko powiedzmy o tym, kto to wyreżyserował, bo to też bardzo ciekawa postać, Lisa Holodenko, która między innymi była zaangażowana w takie seriale jak The L Word, czy 6 stóp pod ziemią, a tutaj zupełnie zmieniła klimat. Z tego powstało naprawdę takie małe dzieło sztuki, nawiązujące, nie wiem, mi się kojarzyły na przykład Stalowe Magnolie, jak oglądałam to miasteczko nad brzegiem oceanu, amerykańskie, z takim bardzo nastrojem jednocześnie intymnym, a z drugiej duszącym. Wszyscy się po prostu znają, wszyscy sobie wszystko wiedzą. Tych bohaterów jest kilkoro. Urzekła mnie bardzo postać pianistki i piosenkarki, która gra w okolicznym barze, w okolicznej restauracji, prawdopodobnie jedynej, która jest elegancka, tak to nazwijmy. Okazuje się, że to jest prawdziwa piosenkarka. Grają Martha Wainwright. I ona jest takim trochę chórem z greckiej tragedii, albo jakimś szekspirowskim duchem, który tak powraca.
Mnie z kolei bardzo podobała się postać grana przez Zoe Kazan. To jest asystentka męża Olive w aptece, która musi zmierzyć się z wielką tragedią. Zawsze na kimś musiała trochę tak wisieć, trochę od kogoś zależeć, bo była bardzo niesamodzielna, a życie ją zmusza do pewnej konfrontacji i to, jak ona daje i nie daje sobie z nią rady, jest też bardzo interesujące. Świetny serial, moim zdaniem jedna z takich pozycji koniecznie do obejrzenia.
Koniecznie, jeśli jeszcze Państwo tego nie zrobili, to bardzo polecamy Olive Kitteridge do obejrzenia na HBO. W tym serialu najciekawsze jest to, że każdy czyta go zupełnie inaczej i co innego jest dla niego ważne.
Jeżeli już mówimy o właśnie takiej kategorii, nie możemy nie wspomnieć o Meryl Streep i jej roli w drugim sezonie Wielkich Kłamstewek, a w tym serialu towarzyszyły jej dwie inne laureatki Oscarów, Reese Witherspoon oraz Nicole Kidman. Więc możemy powiedzieć, że w tym serialu wzięły udział właściwie cała ekipa laureatek Oscarów, ale to jest serial, o którym już nieraz rozmawiałyśmy, nieraz się też nim zachwycałyśmy.
Opowiadały o tym serialu wielokrotnie. Wydaje mi się, że to jest jeden z najczęściej przywoływanych w naszej audycji seriali, które oglądamy i którym się nieustannie zachwycamy.
Chociaż drugi sezon nie jest tak dobry jak pierwszy sezon, to jednak najmocniejszym jego elementem jest właśnie Meryl Streep w roli Mary Louise. Ostatnio odkryłam, że prawdziwe imię Meryl Streep to jest Mary Louise. Myślisz, że to przypadek?
Teraz przeszły mi trochę ciarki po plecach, jeśli już to wiem. Co teraz wydaje mi się, że coraz bardziej te postacie się do siebie zbliżyły. I myśląc o tym serialu, to dla mnie zawsze to był jednak taki pojedynek psychologiczny, oczywiście chodzi mi o ten drugi sezon, pojedynek psychologiczny Nicole Kidman i Meryl Streep.
I Reese Witherspoon i Meryl Streep.
Dobrze, ale tutaj warto jest przypomnieć scenę, w której Nicole Kidman policzkuje siarczyście Meryl Streep. Naprawdę warto ten drugi sezon obejrzeć dla tej sceny chociażby.
Przypomnijmy trochę fabułę. W pierwszym sezonie mamy 5 kobiet, tak zwaną piątkę z Monterey, którą później zostaje. I to jest 5 kobiet, których dzieci chodzą do tej samej klasy w szkole podstawowej, które są bogatymi w większości kobietami z wyższych sfer, bardzo eleganckimi, bardzo pięknymi. Między nimi powstaje pewien konflikt związany z przemocą, która się pojawia między dziećmi. Efekt jest taki, znaczy właściwie nie wiem, czy można powiedzieć, że efekt jest taki, ale puentą pierwszego sezonu jest śmierć jednego z bohaterów, śmierć syna Mary Louise Perego, czyli właśnie Mary Louise grana przez Meryl Streep. W związku z tym Mary Louise przyjeżdża do swojej synowej, tej roli Nicole Kidman, serialowa Celeste, pomóc jej w wychowywaniu bliźniaków, pomóc tej świeżej wdowie, żeby w funkcjonowaniu w rodzinie. No i myślę, że to jest wszystko, co warto tak powiedzieć. Mam nadzieję, że ci Państwa, którzy pierwszego sezonu nie widzieli, zatkali w odpowiednim momencie uszy.
Ten serial jest jednym z najbardziej udanych seriali tego roku. Bardzo żeśmy się obawiały przed premierą tego drugiego sezonu. O trzecim coś tam Nicole Kidman czasami mówi, że a może, a to wszystko zależy od scenarzystów i nie zamyka tej kwestii bardzo jednoznacznie. Ja nie wiem, czy ty byś się obawiała
Ja się obawiam kontynuacji, bałam się drugiego sezonu, bo jak już wiele razy mówiłyśmy, on wychodzi poza narrację książki, rozszerza narrację książki, która była podstawą pierwszego sezonu.
Ale możliwe, że ten sam klimat zostanie oddany w innej adaptacji serialowej, nad którą Nicole Kidman teraz pracuje, właśnie z Lianne Moriarty, czyli autorką Wielkich Kłamstewek książki, na podstawie których był nakręcony pierwszy sezon tego serialu, Nine Perfect Strangers. Podobno już się kręci. Ja bardzo czekam.
Ja też. Ja myślę, że zdolni twórcy powinni tworzyć nowe projekty serialowe, a nie rozszerzać do końca i wyciskać wszystko z tych, które się już raz udały, bo one po prostu padają. To jeden z boleśniejszych takich doświadczeń to opowieść podręcznej w tej kwestii.
Zauważ, że dzisiejszy nasz odcinek jest bardzo optymistyczny. Zazwyczaj mamy jednak jakieś uwagi, a tutaj raczej chwaliłyśmy.
Bo same wybierałyśmy, które role oscarowych aktorek i które seriale z rolami oscarowych aktorek będziemy tutaj Państwu polecać.
A ja myślę, że też jest inny powód. Jeśli już twórcy serialowi decydują się na zatrudnienie osoby, która jest bardzo sławną aktorką, bardzo utalentowaną czy nagrodzoną, tak jak właśnie te 4, a właściwie 5 kobiet, o których dzisiaj rozmawiałyśmy, no to wiadomo, że ten serial będzie mocno doinwestowany, bo trzeba im porządnie zapłacić i też tak wielkie nadzieje się w nim pokłada i tyle pracy się do niego wkłada, że trudno jest przestrzelić. I myślę, że te wszystkie 4 seriale, o których dzisiaj opowiadałyśmy, bez swoich głównych bohaterek nie byłyby tak atrakcyjne, jak teraz są i nie byłyby tak bardzo oglądane i tak dobrze przyjęte przez widzów zarówno, jak i przez krytyków.
Mam ripostę. Jeden tytuł. The Morning Show od Apple TV+.
No ale jednak umówmy się, no ani Jennifer Aniston, ani Reese Witherspoon nie są takimi aktorkami
Ale trzeba było
z górnej półki najwyższej.
Trzeba było na nie wydać niezłe pieniądze, więc wydaje mi się, że nie zawsze te pieniądze są wydawane z sensem, czasami są wydawane tak dla zasady, więc no a może to jest po prostu kwestia tego, że naprawdę tej platformie Apple TV+, no nie wyszło na rynku.
Ja bardzo się cieszę, że ten świat hollywoodzko-oscarowo-filmowy coraz bardziej zazębia się ze światem serialowym. Na pewno działa to na korzyść obopólną. Bardzo zachęcamy do oglądania seriali, o których mówiłyśmy, ale też zachęcamy do tego, żeby nas odwiedzać na stronie tok.fm.pl, bo tam jest bardzo dużo poleceń serialowych.
Oraz zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale. Tam dyskusje nie tylko z nami, ale również z innymi fanami i fankami seriali, którzy zawsze mają jakąś dobrą propozycję do wyciągnięcia z rękawa, a tam też różne polecenia serialowe, które nie mieszczą się w naszej audycji.
Do usłyszenia.
Zuzanna Piechowicz.
Joanna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.